Jest 10.06, poniedziałek, program Ludzie i Pieniądze. W studio Radia Gdańsk Anna Fibak, Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu.
Dzień dobry.
Cezary Maciołek, Grupa Progres i Mateusz Szemański, ekspert Komisji Krajowej Solidarności. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przyglądamy się danym dotyczącym tego, jak Polacy odchodzą na emerytury i można powiedzieć, że zagłosowali uprawnieni nogami, odchodzą bardzo, bardzo szybko. ZUS wydał już decyzje emerytalne dla 395 tysięcy osób. Takich wniosków o przejście na emerytury według tego znowelizowanego czasu wieku emerytalnego złożyło nieco ponad 400 tysięcy osób. Pierwotnie były takie spekulacje, że być może tylko 80% uprawnionych skorzysta z tej możliwości przejścia na emeryturę, a może 70%. Rynek pracy jest taki, że zachęca do pozostania na stanowiskach. Okazało się jednak inaczej. Zła wiadomość z punktu widzenia finansów publicznych i finansów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ale co takiego się stało? Dlaczego Polacy tak zdecydowali? No a może to jest tak, że każdy, kto był uprawniony, poszedł po emeryturę, a potem będąc emerytem nadal będzie pracował. Wiemy, co się wydarzyło.
To może zacznę ja, ze względu na to, że Solidarność była tym inicjatorem zmian, jeśli chodzi o wiek emerytalny w Polsce.
Wszystko przez was można zażartować, tak?
Ale spójrzmy na te dane też z innej perspektywy, bardziej może analitycznej. To znaczy, musimy pamiętać, że z tych 400 tysięcy osób, około 400 tysięcy osób, które złożyło wniosek o przyznanie emerytury, tylko 170, mówię tylko, bo to nie jest aż tak oszałamiająca liczba, jeśli porównamy ją z tym, co prognozowano jeszcze zanim ta ustawa weszła w życie. Mówiono wtedy, że na przykład 300 tysięcy osób, które są na rynku pracy, odejdzie na emeryturę. Odeszło około 170 tysięcy osób z tych, które pracowały przed obniżeniem wieku emerytalnego. Pozostałe osoby to były osoby, które pobierały już różnego rodzaju świadczenia, czy to przedemerytalne, czy też zasiłek dla osób bezrobotnych. Co ciekawe, też te dane pokazały, że 50 tysięcy osób w ogóle było poza systemem. Nie miały żadnego tytułu do ubezpieczenia społecznego, czyli gdzieś tam po reformie emerytalnej końca lat 90. one już w ogóle nie funkcjonowały w takiej formalnej ekonomii, one były gdzieś w szarej strefie. I to pokazuje jakby drugie oblicze naszego rynku pracy, że on wcale nie jest tak dobry, wcale nie jest tak różowa sytuacja na polskim rynku
Albo
pracy.
Albo nie mamy pełnej wiedzy, co tak naprawdę się dzieje, tak?
To również jeszcze jest inna kwestia. Myślę, że tutaj powinniśmy patrzeć na wiek emerytalny w ten sposób, by zachęcać osoby, które mogą pracować, czują się silne, czują się zdrowe do tego, żeby na tym rynku pracy pozostawały jak najdłużej. My taką kampanię razem z Kancelarią Prezydenta oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na początku roku przeprowadziliśmy. Należy edukować obywateli, ale także wprowadzać reformy, które będą sprzyjały temu, by na tym rynku pozostawać jak najdłużej. To reformy związane z rynkiem pracy, reformy dotyczące medycyny pracy, ochrony zdrowia. Także to jest największe wyzwanie. Pamiętajmy, że wiek emerytalny to jest tylko pewna granica administracyjna, natomiast kluczem do tego, by emeryci, było ich jak najmniej, to znaczy, żeby osoby, które mogły pracować, żeby rzeczywiście chciały, to ten efektywny wiek emerytalny, a ten w Polsce jest dużo niższy niż wiek administracyjny. W niektórych państwach, chociażby w Korei Południowej, ten wiek jest znacznie wyższy niż ta administracyjna granica.
Na zjawisko emerytury moim zdaniem trzeba spojrzeć w dwóch kategoriach, krótkoterminowo i długoterminowo. Patrząc z perspektywy krótkoterminowej, jest to oczywiście spełnienie obietnicy wyborczej i tak naprawdę dobra pozycja i dobra moneta wyjściowa do kolejnych wyborów parlamentarnych. Natomiast biorąc pod uwagę długofalowe konsekwencje i skutki wprowadzenia czy zmiany też reformy z 2012 roku, która uwzględniała ujednolicenie wieku emerytalnego do wieku 67 lat, jest może być no bardzo trudna z punktu widzenia rynku pracy, dlatego że dzisiaj, podają dane GUS-u, brakuje w trzecim kwartale ponad 130 tysięcy stanowisk nieobsadzonych. W sposób formalny. Natomiast ile stanowisk jest dodatkowo do obsadzenia nieformalnie, to pewnie wiedzą pracodawcy i mogą się na ten temat wypowiedzieć. Natomiast struktura osób głównie, które skorzystały z dniem 1 października i nie jest to grupa 80%, tak jak rząd planował, tylko 100%, to są głównie osoby, które są długotrwale na bezrobociu, bądź osoby, które nie dopisuje zdrowie, nie czują się już na siłach, żeby kontynuować zatrudnienie. Stąd na pewno dzisiaj rynek pracy nie odczuwa znacząco tej luki, czy też ilości osób w skali około 400 tysięcy na rynku pracy. Myślę, że potrzebujemy jednego, dwóch kolejnych kwartałów 2018 roku, żeby zobaczyć, jak to faktycznie w praktyce wygląda. Szacunki mówią, że około 1,5 miliona osób w tym roku nabędzie praw emerytalnych, dodając do tego około 250 tysięcy osób, które będzie korzystało z programu 500+, powoduje, że około 1,750 mln osób zniknie z rynku pracy. Nie wiemy, ile z tych osób też podejmie dodatkowe zatrudnienie, bo też dzisiaj warto pracować dłużej, jeśli się ma wynagrodzenie na poziomie średniej płacy w kraju lub wyższe. Jeżeli chodzi o osoby, które zarabiają minimalne wynagrodzenie, no ta wpływ na emeryturę nie będzie tak znaczący. Jeszcze jedno ciekawe zjawisko jest takie, że jesteśmy krajem jednym z możliwością nabycia praw emerytalnych, jeśli chodzi o Europę. Chyba przed nami są tylko Czechy, które mają 58 lat dla kobiet i 62 lata dla mężczyzn. To jest trochę dla mnie paradoks, biorąc pod uwagę, że czas życia w Polsce, na świecie wydłuża się. Od 92 roku wydłużył się, jeśli chodzi o kobiety, do 82 lat. O 6 lat dłużej żyją panie. I jeśli chodzi o panów, 74 lata, czyli żyją o 7 lat dłużej. I teraz, biorąc pod uwagę też pewnego rodzaju...
Też jest problem, przepraszam, ile czasu żyją w zdrowiu niestety. No w Polsce na emeryturze w zdrowiu żyje się względnie krótko.
Tak, a dane Komisji Europejskiej pokazują, że ten wiek spada w kolejnych 5-latkach, bo tak się bada ten wiek właśnie.
Tylko teraz porównując kobiety, które przychodzą w wieku 60 lat i średnia długość życia pani jest na poziomie 82 lat, a panów tak. 67, a średnia życia jest 74, to widzimy tutaj znaczne dysproporcje.
Jest ta luka, dokładnie. Za chwilę porozmawiamy o skutkach tej luki.
Ta luka jest w ogóle bardzo niepokojąca, bo większość tych wniosków złożonych, tak, o przejście na emeryturę, 58%, to są wnioski złożone przez kobiety. I to może wynikać również z dwóch przyczyn. Jedna to taka, że panie ciągle w Polsce jednak mniej zarabiają. Różne są statystyki od różnicy w zarobkach kobiet i mężczyzn od 6 przez 10 nawet do 19%.
Komisja Europejska dla Polski podaje około 7 jednak.
No tak, ale mówię, zależy jak tak, kto policzy, to te statystyki mniej więcej tak wyglądają. Od 6 nawet do 19 to zależy też od stanowiska, od wykształcenia, tutaj jest wiele zmiennych. No ale powiedzmy, że około tych 7-10%.
Różnica jest to oczywiste.
Czyli kobiety przechodzące na emeryturę już z tego powodu choćby będą gorzej uposażone na tej emeryturze. No i jeszcze dodajemy do tego te 5 lat różnicy w czasie pracy, kiedy nie gromadzą składek. Jak dodamy do tego jeszcze przerwy związane z opieką nad dzieckiem, no to właściwie skazuje kobiety, te najniżej zarabiające lub słabo zarabiające, na głodowe emerytury. I to wydłużone życie, tak? Bo cieszą się no, pewnie większym zdrowiem niż mężczyźni, skoro żyją dłużej.
No i to jest bardzo ważna kwestia. Przepraszam, tylko jedna jakby uzupełnienie tego, co mówi Anna Fibak, żebyśmy wiedzieli, o jakich kwotach rozmawiamy. Przeciętna emerytura, którą wyliczono dla mężczyzny, to jest prawie 2700 zł brutto. Tak, znaczy też pamiętajmy, że to jest brutto trochę inaczej liczone, bo od tego płaci się podatek, składkę zdrowotną, ale nie ma składki emerytalnej od samej emerytury. Natomiast dla kobiet to jest 1000 zł mniej, to jest trochę ponad 1600, prawie 1100 zł różnicy, to jest bardzo poważne.
Czyli około 1300 zł na rękę dla kobiety.
Tak, tak, tak wygląda. A ta różnica wynosi około 1100 zł między kobietą a mężczyzną, przeciętną emeryturą.
Więc to są te różnice, które sprawiają, że kobieta będzie gorzej uposażona na emeryturze. A dlaczego składają też, tak mi się wydaje, częściej wnioski o wcześniejsze przejście na emeryturę. I tutaj wchodzą już kwestie kulturowe. To jednak kobieta ciągle jest tą opiekunką rodziny, tak? I zwykle wcześniejsze przejście na emeryturę pozwala jej jeszcze na przykład zajmować się schorowanymi rodzicami, którzy w związku z wydłużeniem tej średniej długości życia są jeszcze na świecie, tak? I często są właśnie schorowanymi bardzo starszymi osobami. Natomiast system opieki nad osobami starszymi w Polsce właściwie nie istnieje.
No tak, dotknęła pani bardzo, bardzo ważnej kwestii. Jakby poszerza nam się coraz bardziej horyzont myślenia o wieku emerytalnym. Po pierwsze, rzeczywiście opieka nad osobami starszymi, ale nie tylko, bo też opieka nad wnukami. Jakby mamy coraz większy problem tego podwójnego, nawet potrójnego obciążenia, w szczególności właśnie kobiet. Czy to opieką nad własnymi dziećmi, rodzicami, dziadkami, często także już. A jednocześnie jakby nie widzimy tutaj inicjatyw, które wychodziłyby temu naprzeciw. Powiem tylko o tym, że mamy taką inicjatywę Komisji Europejskiej, Europejski Filar Praw Socjalnych, gdzie jedna zasada dotyczy właśnie tego, żeby wprowadzać ułatwienia dla osób, które muszą opiekować się osobami od siebie zależnymi, osobami starszymi. I polski rząd taką inicjatywę odrzuca. To w ramach filara właśnie zaprezentowano projekt dyrektywy, która pozwalałaby łatwiej godzić życie zawodowe z prywatnym. I tutaj właśnie nie widać chęci do tego, żeby to zmieniać. Podobno rządowi tak naprawdę najbardziej w tej dyrektywie nie podobało się wprowadzanie takich ogólnych standardów dotyczących układu urlopu rodzicielskiego, ojcowskiego. No ale to jest już jakby inna kwestia. Natomiast ja bym chciał zwrócić jeszcze raz uwagę na tą kwestię dotyczącą tego, jak wygląda rynek pracy w Polsce, w szczególności dla tych osób, które rzeczywiście pracowały przede wszystkim w trudnych, ciężkich latach, jeszcze być może okresu komunistycznego, kiedy zupełnie inaczej wyglądały warunki pracy, zatrudnienia. Praca była ciężka i do dziś to jakby widzimy osoby, które z tych 170 tysięcy, które odeszły teraz na emeryturę, które były na rynku pracy, no to pewnie w większości to były osoby, które długo pracowały, były już zmęczone pracą, miały niskie wynagrodzenie i w sytuacji, kiedy otrzymują niskie świadczenie emerytalne, nie widzą aż tak dużej różnicy pomiędzy tym wynagrodzeniem a tą emeryturą, którą otrzymują, więc nie widzą sensu pozostawania na tym rynku pracy. Dla nas kluczowe dzisiaj powinno być moim zdaniem, żeby właśnie te luki dotyczące braku pracowników w związku z obniżeniem wieku emerytalnego, to powinny być właśnie reformy dotyczące po pierwsze ochrony zdrowia, medycyny pracy. Druga kwestia BHP, czyli to, żeby pracownicy mieli takie stanowiska pracy, które pozwalają
bezpieczniejsze w długim
tak, żeby dłużej czasu, mogły tak? żeby dłużej mogły na nich pozostawać. I trzecia kwestia, przekwalifikowywanie, dostosowywanie umiejętności do potrzeb rynku pracy. Rzeczywiście dzisiaj świat pracy zmienia się bardzo dynamicznie, mamy nowe technologie, starsze osoby, które kształciły się wiele, wiele lat temu, jeszcze w poprzednim ustroju, mają kwalifikacje niepasujące do tych zmieniającego się otoczenia, w szczególności pewnie w miastach, tych, które są bardziej dynamiczne. I to jest duże wyzwanie, sam wiek emerytalny nie jest tu kluczowy, my nie zmusimy ludzi do tego, żeby pozostawali jak najdłużej na rynku pracy poprzez prawo, natomiast musimy stwarzać im warunki do tego, żeby oni na tym rynku pracy chcieli być jak najdłużej.
Ja tylko dodam, że faktycznie realia pracy pewnie osób, które nabyły praw emerytalnych względem tego, co dzisiaj proponuje rynek pracy, który coraz bardziej się informatyzuje, automatyzuje, robotyzuje i więcej jest generalnie pracy umysłowej i tak naprawdę więcej alternatyw na to, żeby zagospodarować jednak osoby starsze, chociażby do tego, żeby uczyć tych młode osoby, szkolić, wdrażać w pewne elementy życia zawodowego. Ważnym elementem też jest to, że emerytura jest świadczeniem przyznawanym dzisiaj na wniosek osoby zainteresowanej. A więc to też nie jest tak, że w przypadku osiągnięcia wieku 60 bądź 65 lat automatycznie otrzymuje się emeryturę.
Tak, jest to prawo.
Tak, jest to prawo, to też należy zaznaczyć. I teraz pytanie, na ile jakby Polacy, Polki i Polacy potrafią jakby oszacować ryzyko związane z przejściem w tym pierwszym roku wieku emerytalnego i nabycia praw świadczeń, a na ile to im starczy normalnie funkcjonować w dzisiejszej gospodarce, a na ile warto jednak skupić się na tym, żeby dorabiać i jednak wydłużyć sobie ten czas z 60 do 60 kilku lat, jeżeli faktycznie zdrowie na to pozwalać. Natomiast sam program będzie bardzo kosztochłonny, jeśli chodzi o polski rząd, bo ma kosztować w najbliższych 4 latach 54 miliardy złotych. W tym najbliższym roku 10 miliardów złotych. Także
napisał do nas pan Irek i rzeczywiście pisze, że pracuje w firmie państwowej, w której kilkanaście osób przeszło na emeryturę, ale po kilku dniach zostało zatrudnionych ponownie. No i tutaj pan Irek wskazuje, że gdyby były wyższe zarobki, że to dotyczyło przede wszystkim osób o niskich zarobkach, jeśli nie dostawałyby pensji w granicach minimalnej, to nie myślałyby o przechodzeniu na emeryturę. Czyli tak naprawdę dla rynku pracy to chyba rzeczywiście nie będzie szok. A skoro mówimy o tych zachętach, żeby pozostawać na rynku pracy, pytanie do Anny Fibak. Czy gdyby system tej opieki nad osobami starszymi został wdrożony, został gruntownie przebudowany, to czy jest szansa, że kobiety nie chciałyby w wieku 60 lat, czy nie musiały w wieku 60 lat odchodzić na emeryturę? Rzeczywiście to, co słychać ostatnio o tej opiece nad osobami starszymi, trudno jest w MOPR-ze czy MOPS-ach, jak to tam różnie się nazywają te instytucje gminne, czasami to jest długo się czeka na decyzje, długo się czeka na te wizyty osób, które się opiekują. Czy tu jest jeden z kluczy do pozostania kobiet na rynku pracy, żeby nie musiała się na przykład niedołężniającą mamą zajmować?
Ja bym odróżniła, użyłeś dwóch słów, musiała, mogła. Czy chciała, tak? Gdyby taki system istniał, to na pewno kobieta nie musiałaby z tego powodu przechodzić na emeryturę. Tylko z tego powodu, że musi zająć się osobami potrzebującymi. Tak? Natomiast czy by chciała, to już mówimy tutaj, wchodzimy troszeczkę w psychologię, w naszą tradycję. Jednak przełamanie pewnych tradycyjnie funkcjonujących schematów, tak, tego, co mamy głęboko zakorzenione, że opiekujemy się rodziną do ostatnich dni. Coś, co w krajach zachodnich jest tak często przez nas krytykowane, że oddają starszych, tak? Nie patrząc na to, że tak naprawdę w dużej mierze po prostu zapewniają im fachową opiekę, nie opuszczając tej rodziny, tak? U nas wydaje się jeszcze trochę jakby nie do pojęcia. Więc to jest, myślę, że to byłby dość długotrwały proces, ponieważ musielibyśmy troszeczkę zmienić swoją mentalność.
A ja mam pytanie.
Ale gdyby ten system funkcjonował, to na pewno łatwiej byłoby po prostu z tych dobrodziejstw korzystać, tak? Tak. I dalej być aktywną zawodowo.
Ale czy to jest tak, że my nie potrafimy sobie tego wyobrazić, że oddajemy rodziców, dziadków pod opiekę wyspecjalizowanej instytucji? Czy jednak mimo wszystko jest tak, że jesteśmy na tyle ubogim społeczeństwem, że na zapewnienie takiej dobrej jakości usług opiekuńczych nas po prostu często nie stać?
W tej chwili tak, dlatego ja mówię o tym niefunkcjonującym lub nieistniejącym nawet systemie opieki nad starszymi, ponieważ jest wiele instytucji, które taką pomoc oferują, ale jest to pomoc bardzo kosztowna, więc oczywiście są w tej chwili możliwości, ale potrzebne są pieniądze i to niemałe. Natomiast gdyby było to jakoś lepiej rozwiązane systemowo, no być może te szanse skorzystania z takiej pomocy również dla osób średnio czy mniej zarabiających byłyby realne. No ale w tej chwili rozmawiamy trochę o takim świecie fantazy, ponieważ tego po prostu
życzeniowo.
Nie ma. To
no
jest
ale
tak, to jest taka dyskusja życzeniowa.
Opieka nad osobą starszą, to instytucje to jedno, ale także wsparcie na przykład pielęgniarki, to będzie także wprowadzenie jakichś norm dla tej osoby, która się opiekuje, dotyczących godzenia właśnie tego życia rodzinnego z zawodowym.
Biorąc pod uwagę eksodus pielęgniarek, to nie widzę tutaj zielonego światła.
No tak, to jest jeszcze inna kwestia.
Światełka w tunelu.
Na przykład urlopy dotyczące opieki nad taką osobą starszą, bardziej elastyczny czas pracy, to wszystko na pewno by ułatwiało. A spójrzmy jeszcze troszeczkę szerzej. Na przykład taka potencjalna babcia być może nie odchodziłaby z rynku pracy, gdyby jej wnukowie czy jej dzieci, które mają już swoje dzieci, na przykład miały dostęp do żłobków, do przedszkoli, nie musiałyby.
Tutaj akurat widzimy stopniową, może nie jakąś ogromną poprawę, ale jednak jeśli chodzi przynajmniej w większych miastach, w Trójmieście, o dostęp do żłobków czy przedszkoli, on się zdecydowanie poprawia z roku na rok.
To są bardziej problemy geograficzne, że chcielibyśmy bliżej miejsca pracy mieć ten żłobek czy przedszkole, natomiast sama liczba miejsc w żłobkach to rzeczywiście nie wygląda najgorzej. Czyli kwestie opiekuńcze zarówno w stosunku do dzieci, jak i kobiet. A czy takim argumentem, czy coś by zmieniło? W Polsce jest bardzo niski odsetek osób pracujących na cząstkę etatu. Czy takie umożliwienie, czy jakby spopularyzowanie poprawiłoby sytuację kobiet?
W Polsce nie, dlatego że mamy bardzo niskie wynagrodzenia. Jednak to, co nas różni od Zachodu, gdzie wiele osób korzysta właśnie z częściowych etatów, to fakt, że jednak zarabiają na tyle dużo, że jakby nie odczuwają tego tak mocno. Natomiast w Polsce przejście nawet przy średnim wynagrodzeniu na pół etatu to jest ogromna różnica i ogromny ubytek w portfelu każdej rodziny, każdego gospodarstwa domowego.
Czyli widać, że jest to dużo bardziej skomplikowane, tak. A my wrócimy za chwilę do tej rozmowy. Ja przypomnę, w studio Radia Gdańsk Cezary Maciołek, Mateusz Szymański i Anna Fibak. Po zapowiedziach kulturalnych wracamy do twardszej tematyki, czyli będziemy mówili o tym, co się dzieje na rynku pracy. Przypomnijmy, bardzo dużo, prawie 100% uprawnionych do przejścia na emeryturę zdecydowało się złożyć wniosek i ZUS rzeczywiście wydał już 400 tysięcy decyzji o przyznaniu emerytury. Tych wniosków było trochę ponad 430 tysięcy, ale widać pewne zjawisko, a mianowicie emerytury kobiet wynoszą, średnia przyznana wynosi 1600 zł brutto, w przypadku mężczyzn prawie 2700 brutto. Czynniki są dwa, przewidywana długość życia, ale także dochody, które osiągano wcześniej. Kobiety zarabiają mniej, według danych Eurostatu w Polsce zarabiają około 7%, chociaż Anna Fibak, która jest w naszym studio, mówiła, że według różnych badań to jest od 7 do 19 nawet procent. Natomiast ciekawe rozwiązanie: na Islandii od 1 stycznia zabroniono płacić więcej mężczyznom niż kobietom. Czyli tendencja, którą oczywiście filozoficznie wspieramy, żeby za tą samą pracę dostawać tą samą płacę, w Islandii przybrała taki wymiar administracyjny. I pytanie do Państwa, czy da się tego administracyjnie bronić? Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Mateusz Szymański, Cezary Maciołek i Anna Fibak. Czy administracyjnie da się zagwarantować, jak próbują Islandczycy, równą płacę mężczyzn i kobiet?
Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie. W Polsce takich eksperymentów jeszcze nie przeprowadzaliśmy. Natomiast szereg przykładów, gdzie wprowadzano na przykład różne parytety dla kobiet w zarządach spółek, pokazują, że to nie jest do końca dobre rozwiązanie.
A dlaczego to nie działa?
Trudno ocenić. Myślę, że największą barierą jednak są bariery związane z kulturą, z postrzeganiem kobiety, z być może brakiem edukacji właściwej. Natomiast wprowadzanie takich administracyjnych wymogów nie wydaje mi się, żeby było skuteczne. Patrząc z polskiej perspektywy, tak jak już pan redaktor powiedział, te różnice nie są duże. Natomiast musimy też pamiętać, że w Polsce na przykład mamy szereg przepisów dotyczących równego traktowania. Problemem raczej pozostaje egzekucja, więc wprowadzanie takich dodatkowych praw, dodatkowych regulacji w tym zakresie, no nie wydaje mi się, żeby miało być skuteczne. Lepiej skoncentrujmy się po pierwsze właśnie na edukacji, a po drugie na egzekwowaniu tych norm, które już funkcjonują, a z różnych przyczyn nie są przestrzegane, właśnie być może związanych z postrzeganiem kobiety, kulturą, brakiem właściwej edukacji. Tutaj bym raczej upatrywał rozwiązania tego problemu.
Patrząc na nowe programy w szkołach, ja raczej nie spodziewałabym się tego, że zaczniemy nagle edukować na temat równości. Więc no to znowu poruszamy się w sferze jakichś utopijnych
nadmiernych
marzeń.
Nadmiernych oczekiwań?
Oczekiwania dotyczące edukacji oczywiście są ogromne, natomiast one są realizowane głównie przez organizacje pozarządowe. Tutaj, jeżeli chodzi o system szkolny, to nie liczyłabym na wsparcie tego typu edukacji. Słowo gender wyklęte od wielu lat, wręcz straszy się nim i rodziców, i dzieci. Więc to nie liczę na to, że to cokolwiek da. Natomiast zapisy o równości mamy przecież w Konstytucji, więc wydawać by się mogło, że kolejne regulacje dotyczące choćby właśnie zrównania zarobków kobiet i mężczyzn nie są konieczne. Moim zdaniem jednak im więcej tego typu regulacji będziemy wprowadzać, tym większe będziemy mieć szanse na to, że w końcu do tej równości dojdziemy. Ponieważ przez wiele lat właśnie twierdziliśmy, że nie administracyjnymi nakazami, że edukacją, że na miękko, i poprawy generalnie nie widać. Ja przez te wszystkie lata, kiedy obserwuję to, co się dzieje na rynku pracy kobiet, coraz bardziej się radykalizuję i uważam, że bez systemu nakazowego niestety nie zrealizujemy tych postulatów. Nie będzie to możliwe. Dlatego z zainteresowaniem patrzę na to, co się dzieje w Islandii. A przypomnijmy, że jest to kraj uznany za kraj o największej równości płci w Europie, jeśli nie na świecie. Więc skoro nawet tam ten problem występuje i uznano, że trzeba go administracyjnie rozwiązać, no to myślę, że my możemy się tego właśnie od Islandczyków uczyć.
Ja nie jestem osobiście zwolennikiem nakazowości administracyjnej, bo zawsze rynek znajdzie swoje ujście.
Obejście, tak?
Tak, zawsze system, zawsze znajdzie rynek obejście na system. Niestety takie są realia dzisiejszego rynku pracy, biorąc pod uwagę demografię i podaż pracownika. Natomiast, tak jak słusznie pani zauważyła, konstytucja reguluje, dwa, kodeks pracy też reguluje równość wynagrodzeń. Ja osobiście nie spotykam się z tym, żeby na określonym stanowisku, w zależności od tego, czy pracuje kobieta, czy mężczyzna, zarabiały osoby mniej, bo jeżeli zatrudniam przedstawiciela handlowego, zatrudniam księgową, księgowego, to tak naprawdę decydują kompetencje i umiejętności danej osoby, w zależności od tego, jeżeli się trzyma w siatce płac, bo zakładam, że siatkę płac każda organizacja posiada i pewne widełki od do, ile może zarobić, to ja nie spotykam się na tle dyskryminacji z racji tego, że zatrudniamy kobiety, płacimy określony procent, 6 czy 7%, czy nawet 19, jak pani podała, mniej ze względu na płeć. To jest moim zdaniem, tego typu zjawisko nie ma racji bytu przy dzisiejszym rynku pracy. Po pierwsze, kwalifikacje bronią się i determinują, czy ktoś zarabia określone wynagrodzenie. Po drugie, kompetencje w zależności od roli w organizacji i tak naprawdę płeć tutaj odgrywa którąś z rzędu istotność przy zatrudnieniu i przy determinowaniu wynagrodzenia.
To ciekawe, jakie będą tendencje. Mamy coraz więcej kobiet, które się kształcą, skolaryzują, już nie tylko na kierunkach humanistycznych, ale też technicznych. Być może te tendencje, które już obserwujemy, czyli ten spadający powoli rozdziel pomiędzy wynagrodzeniami, który w Polsce, tak jak już mówiliśmy, jest jednym z niższych w Europie, będzie się zmniejszał. Może to tutaj właśnie też powinniśmy upatrywać pewnej szansy.
Znaczy temu, co przed chwilą pan powiedział, przeczą badania. No nie są może najświeższe badania z 2015 roku. Dotyczą między innymi kobiet, które zajmują wysokie stanowiska. I tutaj luka płacowa jest o wiele większa niż ta średnia, tak? Dla porównania może ona wynosić nawet 4000 zł, nawet ponad 4000 zł na porównywalnych
stanowiskach. Na jakich stanowiskach?
Na menedżerskich stanowiskach, na wyższych stanowiskach. Czyli wydawać by się mogło, że tam, gdzie i zakres obowiązków, odpowiedzialności, wykształcenia i doświadczenia jest dosyć łatwo porównywalny.
Tylko przytoczyła pani badania z 2015 roku. Proszę zobaczyć, jak w przedziale 2015-2018 rok zmieniły się realia rynku pracy.
Czyli to może być nieaktualne?
Zdecydowanie.
Może to być nieaktualne, ale na pewno ta różnica nie wynosi zero. Jestem tego pewna.
Moim zdaniem bronią się kompetencje i kwalifikacje i płeć absolutnie nie odgrywa znaczącej roli w ustalaniu wynagrodzenia.
A ja mam bardzo proste pytanie, które jednak często jest zadawane w czasie dyskusji o tych równości płci. Powiedzmy, mamy dwie osoby, kobieta, mężczyzna, bardzo podobne stanowisko, czy formalnie takie samo, powiedzmy, że księgowi, ale widzimy, że jedna z tych osób wyraźnie pracuje szybciej, nie tracąc na jakości. Tak? To znaczy pracuje i szybciej, i tak samo jakościowo, to nawet nie zakładajmy, że lepiej. Czy w imię teoretycznej równości płac nie musimy trzymać te obie osoby na tym samym stanowisku, na takiej samej stawce tego, co robią? Czasami to może być bardzo atrakcyjna stawka. Czy jednak możemy różnicować te płace? Bo ja się spotkałem z taką obawą od jednego ze znajomych przedsiębiorców, że on mówił, że no taka klasyczna sytuacja, że ma 40-letniego mężczyznę, ponad 30-letnią kobietę na podobnych stanowiskach i on by chciał zapłacić więcej temu 40-latkowi, dlatego że będąc na takich samych stanowiskach, on pracuje szybciej. W jaki sposób jednak można zróżnicować, żeby nie było to postrzegane jako dyskryminacja. Bo oczywiście ktoś poda 50 przykładów, gdzie to kobieta powinna zarobić więcej. Tutaj się oderwijmy, czy jest to kobieta, czy mężczyzna ten, który ma zarobić więcej. Ale nie zawsze trzymanie się takiej samej stawki jest po prostu sprawiedliwe, analizując szybkość pracy, zaangażowanie w pracę, pomysłowość, kreatywność. Rzeczy, które nie zawsze są wprost wycenialne.
No tak, ale możemy regulować tego typu, czy możemy sprawiać, że te osoby poczują się docenione też dzięki premiom, nagrodom, które są za coś, tak, właśnie, za tą wydajność, za pomysłowość, za to, że ktoś pracuje szybciej. Natomiast mówiąc o równości, mówimy o równym wynagrodzeniu, tym podstawowym. Oczywiście tutaj warunkiem jest też przejrzysty, jasny system nagradzania, żeby było wiadomo, kto za co jest nagradzany, tak? Żeby to nie było po prostu kolejne obejście równości i tu ci zapłacimy tak samo, ale wiesz, dostaniesz więcej, nie? Bo tam zawsze będziesz miał jakąś nagrodę. No właśnie nagrodę nie zawsze, tylko właśnie okresowo za coś, co pracownik robi lepiej.
No tak, ale to nie zmienia jakby istoty problemu, dlatego że powiedzmy jest to samo wynagrodzenie, ktoś dostaje premię, nagrodę, gdzie są czytelne zasady, no ale potem patrzymy na te na koniec roku i w PIT-ie, no jednak wynika, że jedna płeć zarobiła więcej niż druga.
Tak, a to te dane z PIT-u właśnie pojawiają nam się potem w statystykach.
No właśnie, więc...
Tylko pytanie, czy to akurat ma, czy na wydajność pracy ma znaczenie płeć. Ja uważam również, jak pani, że wynagrodzenie całkowite składa się z dwóch składowych. Wynagrodzenia podstawowego, na które umawiają się strony, pracodawca i pracownik na określonym stanowisku i na systemie zmiennym, który nie wszędzie obowiązuje, ale jest oparty o system prowizyjny, o sprzedaży, jeżeli to jest sprzedaż, bo system premiowy, który ustala pracodawca zgodnie z pewną standaryzacją stanowisk. I tutaj jakby ta część zmienna, ona musi być ruchoma, no bo tu nie mamy,
nie mamy
jednorodnych pracowników. Mamy pracowników w określonej grupie, jedni są bardziej wydajni, bardziej efektywni.
No właśnie, to jest ten problem.
Inni są mniej, także tutaj jakby kwestia, no jeżeli chcemy, jest pewien standard i widzimy, że ktoś znacznie odbiega od wskaźników efektywnościowych, no to można przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą, można osobę po prostu też wymienić, jeżeli to jest poniżej pewnych oczekiwań. To jest kwestia i tak naprawdę możliwość pracodawcy, żeby podjąć tego typu decyzje.
Czyli kluczowe tu są równe kryteria i jasne zasady, a nie sama ta kwota wypłaty, tak?
Zdecydowanie.
Oczywiście.
Dwa jeszcze w strukturze organizacyjnej jest coś takiego jak poziom stanowisk. I tutaj można też, jeżeli pan wspomniał, że jest 40-letni pan i 30-letnia pani, zakładam, że ten 40-letni pan ma o 10 lat więcej doświadczenia zawodowego, a więc może on być na przykład starszym specjalistą, a nie specjalistą. I tutaj też poziom wynagrodzenia tego podstawowego może być znacznie zróżnicowany, wyższy de facto, no bo o tym świadczy staż pracy. No
pełna zgoda, tutaj możliwości jest bardzo dużo, ale takich właśnie jasnych, przejrzystych, żeby one były dla wszystkich czytelne.
Tak, transparentność, ale być może jeszcze jedna rzecz, która mogłaby się w tej dyskusji też pojawić i być jakąś składową, to znaczy wyrównywanie szans, jeśli chodzi o rodzicielstwo, tak by kobieta nie była w żaden sposób dyskryminowana, jeśli chodzi o rolę matki. Ale pamiętajmy też, znowu przypomnę o egzekwowaniu, o roli Państwowej Inspekcji Pracy, roli związków zawodowych w przedsiębiorstwie, w zakładzie pracy, też o możliwości sądowego dochodzenia tutaj praw, jeśli chodzi o naruszenie zasad równego traktowania, więc tych możliwości jest sporo. Na szczęście w Polsce, tak jak mówię, ta przepaść nie jest tak duża i być może kilka pewnych korekt pozwoli nam wprowadzić pełną równość bez wprowadzenia takiego administracyjnego nakazu.
I oby tak się stało. A wspomniał pan o tej roli matki, ale nie zapominajmy też o roli ojca. Tak?
No właśnie.
To, o czym wspominał
tutaj...
pan wcześniej, ta niechęć do wydłużania urlopów ojcowskich, no, rola ojca jest też ogromna, tak? W rodzinie i wychowaniu dziecka. W związku z tym też pewne ułatwienia jak najbardziej panom
się
należą.
Pewne tutaj
mówimy o równouprawnieniu, a nie o uprzywilejowaniu jednej ze stron.
Pewnie.
No tutaj piszą do nas słuchacze dość dużo SMS-ów na temat tego równouprawnienia dostajemy. Witam, też popieram równą płacę, ale za tą samą pracę, a nie na tym samym stanowisku. Bo dla pana Jarka to jest różnica i to trochę idzie jakby w zgodzie z tym, o czym tutaj mówimy. Natomiast przyglądając się jeszcze temu islandzkiemu pomysłowi, żeby zabronić płacić więcej mężczyznom, jest taki zapis w tej ustawie islandzkiej, że prywatne firmy i urzędy będą musiały poddać się audytom i uzyskać oficjalny certyfikat potwierdzający, że zapewniają równe płace. W przeciwnym wypadku grożą im wysokie grzywny. Czy taki audyt i certyfikat to nie jest już przesada, czy to jest po prostu faktyczne kontrolowanie tego, co się dzieje na rynku? Bo jak ja słyszę wysoka kara za brak certyfikatu, to się trochę zaczyna mnie niepokoić.
jeszcze wydaje mi się, że wprowadzenie tego typu audytu jest w tym przypadku konieczne, ponieważ jak inaczej ocenić, czy firma działa zgodnie z tą ustawą, tak? No musimy najpierw to zbadać, dopasować do pewnych kryteriów, żeby w ogóle móc mówić o egzekwowaniu zapisów tej ustawy. Więc wydaje mi się, że to jest nieodłączny element tego typu regulacji prawnej. No bo według jakichś kryteriów trzeba te firmy oceniać. Teraz według jakich, tak? Jeżeli one będą jednorodne i będzie to właśnie ten audyt, no to tak.
Tylko my mamy dzisiaj ileś organów tak naprawdę nadzorujących pracę przedsiębiorstwa prywatne, bo to jest inspekcja pracy, to jest Straż Graniczna, to są przecież urzędnicy ZUS-u i urzędów skarbowych, którzy weryfikują poprawność funkcjonowania organizacji w różnych obszarach, czy od strony podatkowej, czy od strony legalności zatrudnienia, czy od strony dyskryminacji. I mam wrażenie, że tych jakby organów kontrolnych nie trzeba zwiększać, tylko de facto skoncentrować się na tym, żeby one zgodnie z pewnym standardem sprawdzały i weryfikowały pracodawców w oparciu o przyjętą zasadę, a nie pewną uznaniowość. I to wystarczy.
No tak, ale ja odnosiłam się do tego rozwiązania islandzkiego, tak? Nie wiem, jak tam funkcjonują tego typu instytucje, nie wiem dokładnie, kto będzie te audyty przeprowadzał. Być może właśnie te instytucje, które tam na tamtejszym rynku pracy działają.
Tak, a właśnie
tylko ujednolicenie kryteriów.
Jeszcze jednej kwestii, która być może będzie jeszcze jedną tą składową, to znaczy Państwowa Inspekcja Pracy rzeczywiście może pełnić rolę takiego strażnika równego traktowania, zakazu dyskryminacji. Niestety tutaj powiem, jeśli chodzi o budżet na 2018 rok, Państwowa Inspekcja Pracy ma obcięte środki o 23 miliony złotych w stosunku do roku poprzedniego i tutaj tym strażnikiem nie będzie na pewno tak skutecznym, jakby mogła być, gdyby tych pieniędzy jej nie ograniczono.
Tutaj są takie żartobliwe, czasem się pojawiają informacje, że jeżeli przeliczyć liczbę kontroli do liczby przedsiębiorstw działających w Polsce, to na inspekcję, Państwowej Inspekcji Pracy jest ryzyko, że każda firma się natknie raz na 30 lat. To jest zapewne przesadzone, dlatego że dużo firm to są jednak jednoosobowe, mikrofirmy, gdzie tak naprawdę ta sfera dla kontroli PIB jest chyba trochę mniejsza niż w dużych firmach, no ale to rzeczywiście chyba nie jest najefektywniejszy sposób, nie byłby kontroli.
No właśnie, no ale my cały czas jako związek zawodowy naciskamy na to, żeby wyposażyć Państwową Inspekcję Pracy po pierwsze w środki finansowe, po drugie też w narzędzia.
W uprawnienia operacyjne i śledzenie
takie
pracodawców,
nie, może
tak?
Aż tak nie, ale uprawnienia, które...
No były takie pomysły, panie Mateuszu.
No, mój przewodniczący mówi, że Państwowa Inspekcja Pracy powinna być taką policją dobrej pracy i oczywiście zgadzam się z tym. Może nie aż w takim, jak to pan nazwał, jakiejś...
Wersji operacyjnej.
Tak, wersji operacyjnej, ale powinna mieć uprawnienia, środki, ludzi do tego, żeby móc egzekwować właściwie prawo, które mamy zapisane i w Konstytucji, i w Kodeksie Pracy. I nie tylko dotyczy to samych stosunków zatrudnienia, ale także tego równego traktowania i zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu.
No to będziemy się przyglądali, jak będzie Europa reagować na pomysły takie, żeby ustawowo regulować płace i tą różnicę zarobków między kobietami a mężczyznami likwidować. No ale co do tego, co teraz dzieje się na rynku pracy, zmieniając temat, 15% rekruterów ma negatywne odczucia związane z rekrutacją absolwentów i studentów. A uwaga, aż 75% osób prowadzących działania rekrutacyjne, do których dotarła firma Bigram, która zrobiła te badania, 75% ocenia, że studenci i absolwenci mają wysokie wymagania i oczekiwania. Jest to postrzegane wręcz jako za wysokie, jako zawyżone oczekiwania. Przede wszystkim, no oczywiście dotyczy to sfery wynagrodzeń, ale też to aż 63% wskazywało, że w tej sferze oczekiwań finansowych są no przestrzelone oczekiwania absolwentów i studentów w stosunku do rynku, no ale też, że 48% oczekuje bardzo dużej, wręcz chwilami za dużej swobody w organizacji pracy, w elastyczności godzin pracy. I teraz pytanie, czy rynek tak rozpuścił nam młodzież, czy To jest coś naturalnego i pracodawcy powinni się do nowych realiów przygotować i dostosować.
Żeby się dowiedzieć o tych wymaganiach młodych ludzi, trzeba najpierw doprowadzić do tego spotkania rekrutacyjnego, ponieważ ja spotkałam się z takimi opiniami, że
nie przychodzą,
że nie przychodzą po prostu na spotkania, więc najpierw spotkanie i to jest już połowa sukcesu, a
ale
potem
ja
może jakoś pójdzie.
Ale ja przepraszam, jeżeli młody człowiek jest umówiony na spotkanie rekrutacyjne i on nie przychodzi, to jest doskonała ilustracja tego, że chyba jednak jest rozpuszczony przez rynek.
A może ma jeszcze dwie inne rozmowy w tym czasie, wybiera z trzech. Tak może być.
Ale to znaczy, że jest rozpuszczony.
Że ostatnio
bardzo,
znajomy
bardzo
opowiadał
rzutki,
mi właśnie
tak
o takim dniu rekrutacyjnym, gdy był umówiony z kilkoma czy kilkunastoma nawet osobami i przyszła dopiero ostatnia, że siedział sam i czekał. Więc faktycznie no może to wynikać z takiego trochę lekkiego traktowania i tego, że na rynku pracy jednak brakuje ludzi. Dlatego tak mogą się zachowywać ci młodzi ludzie prawdopodobnie.
To jest moje podwórko, a więc pozwolę sobie też skomentować pana redaktora wypowiedź. Ja bym przede wszystkim studentów i absolwentów podzielił na dwie kategorie. Jeżeli można kategoryzować, ale moim zdaniem to też pozwoli lepiej...
Dla potrzeb publicystycznych można.
Zwizualizować, z czym wiąże się to zjawisko. Po pierwsze, jest grupa absolwentów i studentów, którzy w 100% koncentrują się na edukacji i tylko i wyłącznie edukacji i po zakończeniu uzyskaniu stopnia magistra bądź inżyniera, przychodzą do pracy jako osoby dobrze, zakładamy, przygotowane teoretycznie, natomiast kompletnie nieprzygotowane praktycznie. Jest druga grupa studentów i absolwentów, osób, które uczą się, podejmują zatrudnienie bądź w trybie zaocznym, bądź w trybie wieczorowym, które podejmują staże, praktyki i są zainteresowane tym, żeby w praktyce zobaczyć, jak funkcjonują organizacje i jak być może będzie wyglądała ich przyszła ścieżka zawodowa. I o tyle, o ile ta pierwsza grupa jest nieprzygotowana, jeśli chodzi o rynek pracy i tak naprawdę to pracodawca wykonuje w pierwszym okresie kilku miesięcy, nawet czasami kilku lat, jeżeli to są stanowiska skomplikowane, pewnego rodzaju zaimportowanie wiedzy, która może w praktyce przynieść konkretne wymierne korzyści, efekty, no bo pracodawca zatrudnia w jakimś celu po to, żeby mieć korzyść z pracownika. I druga kategoria osób, które wiedzą, jak funkcjonuje świat biznesu, wiedzą, jak funkcjonuje, jak będzie funkcjonowała dana osoba w danej strukturze organizacyjnej, wie, na czym polega rola od strony praktycznej, a nie tylko teoretycznej. I z taką osobą zdecydowanie inaczej się rozmawia podczas rozmowy rekrutacyjnej, gdzie można faktycznie wynagrodzenia zaproponować znacznie wyższe, bo skraca się okres
przygotowawczy,
wdrażania, tak? Jeśli chodzi o praktykę. I tutaj jest, i teraz sięgając jeszcze głębiej, ogromna rola edukacyjna rodziców, po to, żeby mówić, na co zwrócić uwagę, aby być przygotowanym do dzisiejszego rynku pracy. Bo dzisiejsze studiowanie i koncentracja w 100% na wiedzy teoretycznej, to się Państwo pewnie ze mną zgodzą, nie jest do końca adekwatne. Dzisiaj liczy się praktyka, liczy się doświadczenie, jest coraz mniej osób, jest coraz mniej fachowców i specjalistów, a więc czasami na tor boczny schodzi super wysublimowana wiedza teoretyczna na rzecz doświadczeń praktycznych. I tutaj zachęcam i apeluję do studentów, żeby naprawdę potraktowali to bardzo poważnie, a rodziców do tego, żeby uwzględnili to w pewnego rodzaju edukacji swoich dzieciaków już na etapie...
Czyli nie traktujmy studiów jako takiego przedłużania młodości czy dzieciństwa, że okres bez troski, oczywiście trzeba zakuć i zdać tą sesję, ale kiedyś tam pomyślę o pracy,
panie,
tak?
Panie redaktorze, możemy tak potraktować, tylko to będzie miało swoje konsekwencje. I chodzi o pewnego rodzaju świadomość, jakie to będzie miało konsekwencje wchodząc na rynek pracy w wieku 24 lat, kończąc studia i nie mając doświadczenia. I jak będzie się prezentował mój kolega, który zamiast imprezować i się bawić, po prostu chodził na staże praktyki i jest zdecydowanie lepiej przygotowany do realiów rynkowych.
Ja powiem tylko może tak, bo pewnie już mamy mało czasu, jeśli chodzi o te młode osoby. One są z jednej strony tak trochę naiwnie pragmatyczne, to znaczy one słyszą z każdej strony o tym, że tak dobry jest rynek pracy, więc mają przekonanie, że mają fantastyczne kompetencje.
Że ich to też dotyczy,
znają,
tak?
Znają się na internecie, na nowych technologiach, więc idą do pracodawcy z założeniem, że on będzie przed nim dosłownie klęczał i prosił go o to, żeby ta osoba zaczęła pracę. Natomiast chyba bardzo szybko się parzą, poznają realia i tu właśnie rola nie tylko tego, żeby młodzi w czasie studiów już nabywali doświadczenie, poznawali rynek pracy, pracy, ale także myślę, że rola samej edukacji, tego, że już na poziomie na przykład szkół mamy spotkania z doradcą zawodowym, później na studiach mamy spotkania z na przykład biurem karier, czy spotkania, które organizują biura karier, które też w Polsce chyba jeszcze nie do końca dobrze funkcjonują, tak żeby ta młoda osoba no, nie była tak zupełnie nieświadoma tego, jak wygląda codzienny rynek pracy.
Jeszcze przyglądając się temu badaniu, o którym mówiłem, to firma Bigram robiła takie badanie, opisał to puls.hr.pl. To jest taki portal branżowy. I rzeczywiście obraz tych młodych ludzi na rynku pracy jest taki nie za ciekawy. Aż 33% rekruterów mówi, że są to osoby, uwaga, zapatrzone w siebie i przekonane o tym, że wiedzą lepiej. Z drugiej strony takie cechy młodych ludzi jak brak samodzielności w działaniu, zbyt częste zmiany miejsca pracy, a także to, że nie szukają autorytetów i są przekonane, że wszystko mogą robić same. Więc no jest to chyba pewien problem. Oczywiście jest ta druga grupa, o których mówił Cezary Maciołek, którzy świetnie sobie radzą i są doskonale przygotowani i teoretycznie, i praktycznie. No ale teraz jest pytanie, jak liczne są te grupy. Ja dziękuję serdecznie gościom w naszym studio. Przypomnę, dzisiaj o problemach przede wszystkim rynku pracy rozmawialiśmy z Anną Fibak z Polskiego Stowarzyszenia Kobiet Biznesu, Cezarym Maciołkiem z grupy Progres i Mateuszem Szymańskim, ekspertem Solidarności. A ja dziękuję bardzo za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Dziękujemy.
Dziękuję.